Bardzo często jest mówione, że ta osoba, która stąd usługuje, mówi, że nie mówi nic nowego. Ja chciałem podzielić się czymś, nie to, że nic nowym, bardzo nowym. Chciałem się dołączyć do tego, co powiedział w zeszłym tygodniu Marcin, tylko ja już coś takiego już od jakiegoś czasu o tym myślę i przeżywam i leży mi to na sercu i Marcin powiedział, że według mnie troszkę tak, jak dla mnie, to delikatnie. Myślę, że pamiętacie, co Marcin mówił. Ja bym chciał przeczytać z drugiej księgi Mojżeszowej, z rozdziału 20. Dziewiąty werset. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Gdyż w 6 dni uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. A 7 dnia odpoczął, dlatego Pan błogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Marcin tu poruszył taką chyba właśnie tą rzecz, która tak najbardziej mnie zajmuje, kwestię. Nie chodzi tu mi może o to, że jest, że co robimy w domach, czy na przykład czy ktoś zamieci, czy odkurzy, czy na przykład tak jak Krzysiek musi pracować w niedzielę. Ja prawdopodobnie, jak jeszcze troszkę popracuję tam, gdzie pracuję, też będę musiał w niedzielę pracować. I nie chodzi o coś takiego. Chodzi o robienie zakupów w niedzielę. Ja miałem okazję 2 razy pracować w sklepie, który pracuje w niedzielę. Raz pracowałem w Żanie. Innym razem pracowałem na innym zupełnie stanowisku w Torgu, w Koszalinie. I praca w niedzielę był to najgorszy dzień pracy. Nie jest istotne, że miałem dzień wolny w tygodniu, że ilość godzin w miesiącu się zgadzała. Istotne jest to, że ekspedienci, pracownicy sklepów, no już nie chcę tych słów używać, co oni używali, co mówili o klientach, którzy przychodzą w niedzielę do sklepu. No ja uważam, że też to była stonka, której naprawdę nikt nie chciał widzieć i po prostu oni no nie byli mile widzianymi ludźmi w sklepie w niedzielę. I no ktoś powie, no sklep jest i tak otwarty, więc ja idę i co komu to szkodzi, a tu jest napisane, że nie będzie pracował ani sługa, ani służebnica, nic. A tak naprawdę, jeżeli już tak patrzeć na to, to my, idąc do sklepu, każemy temu człowiekowi pracować. Tej pani na kasie, jeżeli, już tak mówię, troszkę to jest tak już, no już zapuszczenie się za daleko, fantazjowanie, temu panu, który wykłada towar na półkach, my mu każemy pracować. I uważam, że to jest, że samo to, że on pójdzie do sklepu, to już jest złe, ale my mu sami od siebie jeszcze każemy pracować. I według mnie, moja rodzina o tym wie, bo już nieraz mieliśmy rozmowę o tym, ja uważam, że to jest grzech. Że to jest grzech z naszej strony. Ja wiem, że to jest tak, można iść dalej, a nie róbmy tego, nie róbmy tamtego. Jeżeli coś mamy robić, wykonywać jakąś pracę, czy robić sami, my robimy, my sobie każemy, my robimy. Jeżeli tak uważamy, jeżeli mamy pokój w sercu, to róbmy. Ale nie powinniśmy nic skazać innemu, ani przyczyniać się do tego, żeby ktoś coś musiał robić w niedzielę, musiał pracować. Bo ja uważam, że to jest złe. Nie wiem, no, tak jest moje zdanie i według mnie tak jest napisane w Piśmie Świętym i tego się powinniśmy trzymać, że w niedzielę nie powinniśmy pracować. Jeżeli możemy nie pracować, to nie pracujmy, a już z całą pewnością nie przykładajmy do ręki do tego, aby ktoś inny musiał pracować. Amen.
Chwała naszemu Panu. No i się narobiło. Jest to grzechem robić zakupy, czy nie jest? Mogę dzisiaj przeprowadzić taki sondaż wśród nas. Jestem ciekawy, naprawdę. Kto uważa, że to jest grzech?
Może nie robienie zakupów.
Czekaj. Mało nas uważa, że to jest grzech. Jak startuje rakieta w kosmos, obojętnie jaka, no ale kiedy te amerykańskie sprzątka Kanemal startowały, tam było wszystko dopięte na ostatni guzik. Tam nic nie mogło się zdarzyć. Ale czasami coś się zdarzyło i wtedy kosmonauta z tego mówił: Houston, mamy problem. A ja dzisiaj powiem: Boże, mamy problem. Mamy problem. Jest to grzechem, czy nie jest to grzechem? I tak sobie pomyślałem, kiedy Tomek mówił, to tak mi, Boże, no musi być, nie może być jakieś albo tak, albo nie tak. Nie może być. U Boga musi być albo tak, prawda? I mówię: Boże, co byś mi odpowiedział? Co byś na to odpowiedział? Pamiętaj o dniu sabatu, abyś go święcił. Jest to Boże przekazanie. Bóg by przypomniał nam Boże przekazanie. Czy cokolwiek, bo mówiłby: słuchaj, wiesz, no, jest taka sytuacja, że no, i nie, no i możesz tam, i byśmy tłumaczyli. Nie? I ja powiem: no tak, goście przychodzą, trzeba lody kupić i wyskoczyć na przykład do polo. Ktoś powie: no tak, goście dojechali i trzeba coś kupić. I każdy z nas by miałby, prawda? Byśmy mielibyśmy. I Bóg by powiedział: no i w końcu, dobra, dajmy sobie spokój z tym przekazaniem. Chyba to była pomyłka. I Bóg kiedyś powiedział, dał 10 przekazań, Bożych przekazań. Dał, prawda? Dał Bożych 10 przekazań, czy nie dał Bożych przekazań? Komu On im dał? Komu dał Boże przekazania Bóg? Nam. No, kiedyś Izraelowi powiemy, ale On nam to dał. Jest coś napisane o tym Dniu Świętym? Czy nic nie napisane jest? Jest napisane. To, co Tomek przeczytał. Amen. Naprawdę. Nie mam innego, tak sobie myślę, nie mam innego wytłumaczenia. To jest grzech. A teraz jeszcze inaczej. No, część z nas nie powiedziała, że to jest grzech. A wiecie, kto jeszcze mówi, że jest grzechem? Kościół katolicki. Dzisiaj walczy o to, aby ludzie nie pracowali. Kościół katolicki walczy o to, biskupi ci, tacy tam, nie wiem jacy, ojciec Rydzyk też. Ale oni walczą o to, żeby ci ludzie nie pracowali, żeby nie pracowali. Mało tego, dzisiaj jest w ogóle moda taka, już jest taka moda, że niedziela to jest dzień, gdzie ludzie spędzają czas w supermarketach. To jest tak, jak my wstajemy i idziemy do zboru i dla nas iść do zboru, to jest dla wierzących ludzi, to jest podstawą, później obiad, ewentualnie później goście. Tak dzisiaj ludzie w większych miastach, może w mniejszych też już, dla nich niedziela to jest dniem zakupów. Nie tyle, że oni robią, oni są już jakby zniewoleni tym, o tym się już pisze, o tym się już mówi, o tym się już trąbi, że oni idą do supermarketów i tam praktycznie spędzają cały dzień. Nie muszą nic kupować, ale oni już są uzależnieni od tego, żeby iść, tam sobie jedzą obiad, bo to są, wiadomo, jeżeli ktoś był w tych większych, co Tomek mówił, Jean, Auchan i tam inne te sklepy, potężne markety, tam już może zjeść obiad, wszystko tam już może zjeść. A my niestety się w jakiś sposób do tego też i przyczyniamy. Naprawdę przyczyniamy. I teraz dlatego tak nie ma innej odpowiedzi. To jest grzechem. Naprawdę, to jest grzechem. Nie wiem. I teraz powiem tak, no bym zrobił dziś wyjątek nieraz, bo no, ale kiedyś nasi rodzice, my, prawda, my żyliśmy w tych czasach, kiedy w czasach komunizmu, w czasach ateistów, którzy w Boga nie wierzyli, tak się dzisiaj o nich mówi, ale ci ateiści mieli ciekawą też zasadę, że jednak w niedzielę nikt nie pracował. Sklepy były wszystkie pozamykane i nasi rodzice musieli zrobić tak zakupy, zaplanować, bo w niedzielę nic już nie kupiliśmy, nic. No nie, pamiętacie, brat Minda jest najstarszy chyba, no i ciocia Genia. Oni jeszcze bardziej pamiętają i nie moje, jak pamiętam też, nie można było. Jak ktoś w sobotę czy w piątek nie zrobił tych zakupów, w niedzielę już nic nie kupił, po prostu nic nie kupił. No dzisiaj jest ta możliwość, że można kupić. Tomek pracował w takim markecie i wie co, popatrzcie, i to jest ciekawą rzeczą, co ludzie mówią ci, którzy tam pracują. Jak oni postrzegają tych, którzy przychodzą kupować. Bo oni muszą pracować. Gdybyśmy my musieli tak pracować non-stop, tak jak na przykład u nas w polo ci pracują ludzie. Nie wiem, czy my im współczujemy. Ja im na przykład współczuję, bo widzę ich non-stop w tym, jeżeli to oni tam... A my się do tego przyczyniamy. Jest to grzechem. A co my zrobimy? Ja tak myślę też, czasami nam też się zdarzało, może nie robić, ale właśnie coś... Jeżeli o tym jest, było mówione tydzień temu i dzisiaj, powinniśmy się zastanowić na tym, przynajmniej się zastanowić. A jeżeli idziemy, to mieć tego świadomość, że grzeszymy. Powiem tak. Nie mieć świadomości, że to nie jest tak, to jest jakoś inaczej. Nie. A jeżeli to zapyta się Boga, co Bóg ma na to, jak Bóg by odpowiedział. I Bóg by, Pan Jezus nigdy, kiedy go się pytano, to nie polemizował. Mówił, odnosił się do Słowa Bożego. Cytował Biblię. No i my nie mamy innego wyjścia, jak tylko zacytować sobie to Boże przykazanie. Pamiętaj, pamiętaj w dniu sabatu, abyś go święcił. I abyś nie przyczyniał się właśnie do tego, żeby inni pracowali też. Aby sługa twój i tak dalej, i tak dalej. Jest to problem. Naprawdę, mamy problem. Wierzę, że mamy problem. Mniejszy lub większy, ale mamy problem i powinniśmy go rozwiązać. Bóg nam po raz drugi dał pewną lekcję, napomniał nas, mnie też. A co ja z tym zrobię? Jak ja się zachowam? Kiedyś mnie Bóg z tego rozliczy, po prostu. Kiedyś mnie Bóg z tego rozliczy. Nie będę podjeżdżał pod polo i sprawdzał, kto w niedzielę, broń Boże, kupuje. To jest, nie, nie, na pewno nie, ani nikogo nie będę. Mówię, to jest nasze, my mamy. Słowo było nam powiedziane, Bóg nas napomniał. Bóg nas ostrzegł. Tak tydzień temu myślałem sobie o pewnym słowie i kiedy w czwartek brat ze Stanów Zjednoczonych, właśnie, to jest przyzwyczajenie, w piątek czytał, to tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście powinienem się tym słowem podzielić. Ewangelia Marka, czwarty rozdział. Tak, jeszcze nim przeczytam, tak pomyślałem sobie, o, po co my tych młodych braci wpuszczamy? To takie rzeczy poruszają. My może byśmy ich nie poruszali. A nasi młodzi bracia dotykają się pewnych rzeczy, które są oczywiste, ale które gdzieś tam, a których my na przykład nie poruszamy. To też jest Bożym błogosławieństwem, że mogą mówić i poruszać pewne rzeczy, o których my może byśmy nigdy nie mówili. Ewangelia Marka, czwarty rozdział od 26 wersetu. I mówił, tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek wrzuca w ziemię. A czy on śpi, czy wstaje w nocy, we dnie nasienie kiełkuje i wzrasta, on zaś nie wie jak. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. I mówił, do czego przyrównamy Królestwo Boże, albo jakim podobieństwem je wyrazimy? Jest jak ziarno gorczyczne, które gdy zostaje zasiane do ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Ale gdy zostaje zasiane, wzrasta i staje się większe od wszystkich jarzyn i wypuszcza tak wielkie gałęzie, że w jego cieniu mogą się gnieździć ptaki niebieskie. I w wielu takich podobieństwach zwiastował im słowo stosowne do tego, jak mogli słuchać. I bez podobieństwa nie mówił do nich na osobności, zaś wykładał uczniom swoim wszystko. I mówił, to jest Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca do ziemi. Wrzucamy nasienie rolnicy i nie tylko rolnicy, my też mamy działki i wrzucamy to nasionko i będziemy mówili o jednym ziarenku, jakiekolwiek ono by nie było, nasienie. Wrzucamy je do ziemi i czekamy. Rolnik czeka, cierpliwie czeka, czy ono wzejdzie. Siejemy i nie wiemy nawet, co z tego będzie, prawda? Siejemy i nie wiemy, co z tego będzie. Mówimy naszym bliskim, mówimy naszym znajomym, zwiastujemy, siejemy, I często nie widzimy owoców, prawda? My zasiejemy i już byśmy chcieli oglądać owoc. Już tego samego dnia, tej samej godziny nieraz, już byśmy chcieli zobaczyć owoc tego wszystkiego. A Słowo Boże mówi, że kiedy, no i nie Słowo Boże, ale też my wiemy, że kiedy wrzucimy to ziarenko do tej ziemi, to przez jakiś czas, nie wiem, nieraz tydzień, w zależności do jakich to nasion się można odnieść, to nieraz może tydzień, nieraz dwa, nieraz miesiąc, a być może kiedy drzewa, to nawet i dłużej, i może i kilka miesięcy, nie widać żadnego efektu, prawda? Nie widać żadnego efektu, czy w ogóle coś się z tym ziarenkiem stało. Nic nie widać. Ja pamiętam jeszcze w szkole podstawowej, być może wielu z was miało takie zadanie domowe, żeby zasadzić coś i czekać, prawda, kiedy to tam zakiełkuje. Jakże wiele pamiętam moich kolegów i koleżanek było tak zniecierpliwionych, że ziemię odgarniało po dwóch, po trzech dniach i patrzyło, co tam się w ogóle dzieje. Czy to, co z tym ziarenkiem się stało, bo nie widzieli jeszcze, żeby ono wykiełkowało i już było niecierpliwym i szukało, jak ono tam się zachowuje. Nieraz uszkodzono to nasienie. W ten sposób rozgrzebując, można uszkodzić to nasienie. Ale prawdą jest, że to nasienie, kiedy wpadnie, jakiś czas tam obleży, poleży, obumrze i kiełkuje. I nawet nie wiemy, że ono kiełkuje. Dopiero gdy wyjdzie ponad ziemię, widać, że coś tam jest. Ale jak wyjdzie nawet, już jest owoc? Nie ma owocu. Najpierw trawa, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie, prawda? Najpierw nawet jak wykiełkuje, to jest najpierw jakaś tam tyka, czy jakbyśmy to nie nazwali, później są kłosy, dopiero na końcu jest owoc. A my jako ludzie często naprawdę tak się na tym łapiemy, zasiejemy i już owoce, prawda? I już byśmy chcieli owoce. Ale to nie znaczy, że mamy się zniechęcać. To nie znaczy, że właśnie między innymi to podobieństwo, żebyśmy się nie zniechęcali. Siej, tak jak ten też brat mówił, ty siej, prawda? Mówił o tym, że siej twoim zadaniem jest, aby siać. No i oczywiście też w jakiś sposób pielęgnować. Na pewno nie rozdrapywać. Nie na siłę oczekiwać już owocu, bo rzeczywiście ono jeszcze nie wykiełkowało, a ty już oczekujesz owocu. No nigdy w życiu tego owocu jeszcze nie zobaczysz. To też jest nasza taka cierpliwość. Tak jak rolnik ma tą cierpliwość czekania, zasiał, oczywiście zrobił pewne rzeczy też, najpierw tą ziemię przygotował, później zasiał, być może później, nie wiem, czy się później nawozy jakieś tam daje, prawdopodobnie, nie wiem, jak oni to robią, ale przede wszystkim czeka. Czeka, cierpliwie czeka, oczekuje. Bóg daje deszcz, daje wiatr, daje błyskawice, grzmoty, żeby tą ziemię też i wzruszyć. Drodzy, tak jest i z naszym sianiem. My często jesteśmy niecierpliwi. Ja dzisiaj też do młodzieży naszej mówiłem, że modlimy się, siejemy i ciągle nie widać jakichś owoców. I nie wiemy, czy my dobrze posialiśmy, czy to ziarno padło na jakąś dobrą glebę. Nie widać. A wręcz przeciwnie, mamy wrażenie, że ubywa. My im więcej, powiem, siejemy, im więcej staramy, im więcej chodzimy, to jakiś odwrotny skutek jest wśród naszych bliskich na przykład. No może dzieją się jakieś takie rzeczy, ale nie widzimy owoców. No może tyka wyrosła, może. Ale nie widać tego owocu jeszcze. I człowiek jest zniecierpliwiony, tak jak my, jako może małe dzieci, byśmy rozgarniali i już patrzyli, czy w ogóle tam coś wyszło. Drodzy, Bóg, my mamy siać. Bóg o inne rzeczy się troszczy. I troszczy się, drodzy bracia i siostry. Też my, to nie znaczy, że tylko posialiśmy i już nas nic nie obchodzi. My posialiśmy, my powiedzieliśmy, ale też musimy być też świadectwem. Dalej też być tym świadectwem. Powiem, świadectwem tego ziarna, które my posialiśmy, tego słowa, które my wypowiedzieliśmy. Czy powiedzieliśmy, że Jezus jest naszym Panem, On się o nas troszczy i tak dalej. Pamiętajmy, że ten ktoś, komu posialiśmy, patrzy, jakim On jest dla nas Panem. Czy my rzeczywiście jesteśmy cierpliwi, czy my rzeczywiście ufamy, czy my rzeczywiście tych Bożych przykazań przestrzegamy, czy my to, co posialiśmy Jemu, przestrzegamy w swoim życiu. Czy my też właśnie wypełniamy te 10 Bożych przykazań? Czy jesteśmy wierni temu naszemu Stwórcy, o którym my powiedzieliśmy i zasialiśmy, że to jest wspaniały. Bóg jest wspaniały, On się o wszystko troszczy. Jemu trzeba być posłusznym. Trzeba się wyrzec grzechu, prawda? Mówimy o tym. I teraz, jak my się zachowujemy, jakim my właśnie jesteśmy światłem wtedy dla tych osób, jak my postępujemy, to też jest ważne w naszym przypadku. Czy my, jako te już, nie wiem, drzewa, które już wydają owoc, może nie wydają, czy nie wydają, ale już jesteśmy drzewami, czy my też pielęgnujemy to nasze życie, czy my to naszą grządkę, powiem, czy my te chwasty wyrywamy, czy pozwalamy tym chwastom rosnąć? Czy innymi słowy, naszemu też jakiś grzech jest w naszym życiu i my z tym grzechem nic nie robimy. Mówimy, że to nie jest grzech. A ten, kto mu posialiśmy, widzi, że to nie jest tak. Mówi, to chyba jest grzech. A my mówimy, nie, to nie jest grzech. W naszym przypadku na przykład to nie jest grzech. To się też zdarza ludziom wierzącym. Drodzy, posiać to jest ważną rzeczą. To od nas zależy. I oczekiwać. I oczekiwać z wiarą i z nadzieją, że to wzrośnie. Ziarno gorczycy jest najmniejsze, rzeczywiście jest bardzo małe, a krzew, który wyrasta, i tam są trzy takie krzewy, to jest ten, tu mowa jest o tym czarnym, tej czarnej gorczycy, do 3 metrów wyrastają, są piękne liście i bardzo małe owoce, takie prawie, że nasionka takie oliwne, gdzie ptaszki właśnie biorą, wydziobują to i to jest bardzo pożywne, a też i gniazda robią, chronią się w tym. Małe ziarenko, a 3 metry krzew. I to jest, on obumiera, to nie jest coś, co... Nie, on obumiera i później znowu trzeba posiać i tak dalej. Także to też jest takim, Pan Jezus dał taki przykład czegoś małego posianego, a jeżeli Bóg się o to troszczy, jeżeli to jest dobra gleba, oczywiście, to co z tego może wyrosnąć? I zachęca nas też w ten sposób, abyśmy siali, abyśmy oczekiwali i z wiarą i z nadzieją. To nie jest to, że my nie mamy mieć tej właśnie wiary i nadziei, że posialiśmy i nie wiem, i być może miesiąc, dwa, może rok, może dwa i nic nie widzimy. Nie wiem, ile dąb wzrasta, ile dąb potrzebuje, żeby w ogóle wyjść. Jak rzeczywiście na pewno długo, długo. Są inne drzewa, które bardzo szybko rosną. Ale tak jest też i z naturą człowieka. My musimy mieć tą cierpliwość. My musimy siać na pewno. To jest naszym obowiązkiem siać. Ale też w nadziei oczekiwać. Oczekiwać, że to przyniesie plon. Bo Bóg, jeżeli sieje, to nie na darmo sieje, drodzy. I nieraz możemy się zniechęcić. Zniechęcić i diabeł przychodzi i zniechęca i mówi, i co? I co z tego na przykład? I zobacz, i zupełnie jakieś może inne... Odwrotna sytuacja w ogóle jest. Ten ktoś może być bardziej agresywny, albo może nie chce słuchać. My nie wiemy. Do nas powiem, już to nie należy. I na siłę powiem wyczekiwać tego owocu już dzisiaj i już jutro owoc. Bóg jak długo pokona schodził. Ale też pamiętajmy o tym, że mamy być przykładem, że mamy być światłością. Że tym, którym my siejemy, tym, którym my mówimy, oni patrzą i oni u nas najpierw szukają owoców. Oni u nas szukają owoców i chcą wypatrywać tych owoców. Jeżeli my mówimy, że Bóg jest miłością, oni chcą widzieć, że rzeczywiście Bóg dla nas jest miłością. Jeżeli my mówimy, że Bóg jest naszą nadzieją, że Bóg się o wszystko troszczy, to oni chcą widzieć w nas to, że my mamy w Bogu nadzieję. Że my mamy w Bogu nadzieję, że nasza wiara w Bogu jest taka, jaką my mówimy. Bo że nasza, my się chwiejemy i my tak po sobie mówimy, to po co mi taka wiara, prawda? To po co mi taki Bóg? To ja mogę, wolę sobie sam żyć. Drodzy, jest to rzeczą ważną, siać i być przykładem, być tą dobrą ziemią, która wydaje dobry owoc i abyśmy my mieli owoce, aby oni u nas widzieli owoce. Dobry Bóg, abyśmy byli tacy właśnie, ci, którzy sieją, ci, którzy chodzą też ko swoje grządki, ci, którzy uważają, ci, którzy wyrywają chwasty, a też i właśnie byli przykładem dla naszych bliskich. Kim dla nas jest Bóg? Kim dla nas jest Bóg? Jest naszą nadzieją, jest naszą miłością. My Mu wierzymy, my Mu ufamy. Amen.
Pan Bóg niech będzie. Tej pieśni z 351. Ognij mnie jak zboża łan, poranku wiewem, Panie. I dzisiaj myślę, że też Bóg dzisiaj przez Twoje Słowo, przez Ducha Świętego nas, tak powiem, nagina, gnie, aby czegoś nas nauczyć, coś nam pokazać, abyśmy byli w pokorze przed Jego świętym obliczem, abyśmy przyjmowali Słowo Boże, które do nas mówi. A jeśli krowne serce me nie podda się, gdy działa duch, zastępów Panie w mocy przyjdź, co pyszne zniszcz i rozbij w puch. A jeśli krowne serce me nie podda się pod działanie ducha, kiedy działa duch, to faktycznie człowiek, kiedy nie chce przyjmować czy napomnień, czy tego, co Słowo Boże mówi, to takie jest, jakbym można powiedzieć, krnąbrny jest przed Panem. Nie przed tym, który tu mówi, ale przed Bogiem. I wtedy taki człowiek, kiedy coś sobie zobaczy, że coś jest takie, jednak coś się dzieje źle, że zaczynam być może, nie poddaję się pod napomnienie, nie poddaję się pod Słowo Boże, pod napomnienia, to żeby to coś takiego powstało, żeby Panie, zastępów Panie w mocy przyjdź, co pyszne zniszcz i rozbij w puch, żeby to, co pojawia się złego, żeby to było rozbite w pył, a żeby była w nas pokora, uniżenie i wola Boża. I też właśnie dzisiaj wierzę, że Bóg nas dzisiaj też tak nagina swoim słowem w mocy swego Ducha Świętego i każdy z nas wierzę, że ma wyczulone serce, wyczulone sumienie na Jego Słowo i że każdy będzie starał się żyć, jak Bóg mówi. A co się powie złego, powie się coś złego w jakimś kronnym sercu, w jakimś stopniu jest to, żeby było też takie serce pragnienie, Panie, przyjdź w swojej mocy i to zniszcz, skrusz, żeby tego nie było, a żeby było pokora i serce oddane Tobie. Tak jak brat Waldek mówił w piątek o bracie Wayne, mówił, że chyba to musi tam dobrą reklamę robić, że coraz więcej tutaj z Tobą przyjeżdża. Tak sobie pomyślałem, faktycznie trzeba dobrą reklamę robić. Takie sobie ja takie pytanie zadałem, jaką ja reklamę robię tam, gdzie się znajduję. Dobrze taką reklamę wydawać, tą dobrą, i żeby też i ludzie przychodzili do Pana Jezusa Chrystusa. A jeżeli zależy, jaką reklamę robię, zależy wszystko od naszego życia z Bogiem. Może jest i dobre życie z Bogiem, a jednak ludzie nie przychodzą. To już nie nasza sprawa, nie nasza rzecz. My mamy, tak jak mówiono, było siać i oczekiwać tego wzrostu, oczekiwać z cierpliwością tego dalszego kierowania przez Boga. Ale w naszym takim sercu musi być to pragnienie być tą dobrą reklamą, tym żywym listem pisanym przez Boga w naszych sercach. I może nie jest takie, że jesteśmy takimi może, że no po co czy mówić dalej komuś o Bogu, takie może zniechęcenie przychodzi, a on tak nie ma żadnej poprawy w nim. Zaczyna być takie zniechęcenie, a tu trzeba właśnie tej cierpliwości w nas, cierpliwości. Jeżeli widzimy takie coś, to mamy się nie zniechęcać, ale jeszcze bardziej więcej modlić się takimi ludźmi. Jeszcze bardziej modlić się, aby Duch Boży coraz bardziej dotykał ich serc, ich życia, aby zapragnęli przyjść do Pana Jezusa Chrystusa. I takie sobie ja zadałem pytanie, jaką ja jestem reklamą dla tych ludzi, którzy są wokół mnie, tam gdzie się znajduję. Czy dobrą, czy taką reklamą, którą widzą, że a co tam, tak żyje tak jak ja żyję. To po co mi tam się zmienia, po co mi tam Jezus? To jest ważne właśnie, jak zachowujemy się, jak życie prowadzimy tam, gdzie się znajdujemy. Bo to od nas dużo zależy. Nasze życie, nasze zachowanie między ludźmi. Bo to nieraz się przyczynia do tego, że ktoś uwierzy. Może po dłuższym czasie. I tu właśnie potrzebujemy trzeba tej cierpliwości. Może po dłuższym czasie, może nawet po naszym odejściu, ktoś może przyjść, może mu się przypomnieć to, cośmy mówili, to, cośmy zwiastowali, to, co w nas widzieli i może przyjść do Pana Jezusa Chrystusa. Ale to mówię, to już musimy czekać tego, co Bóg będzie działał w takich ludziach. Być tym dobrą reklamą, tym żywym listem pisanym przez Boga, przez Ducha Świętego w naszym sercach, w naszym życiu. Niech Bóg w tym nam dopomoże. I też chciałem przeczytać, są zapisane Księga Izajasza, rozdział 5, od 1 wiersza. Księga Izajasza, rozdział 5, od 1 wiersza. Zaśpiewam mojemu oblubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni. I zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydawała złe owoce. Teraz więc obywatele jerozolimscy i mężowie judzcy. Rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono, rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszczę ją doszczętnie. Nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem, nadto nakaże obłokom, aby na nią nie spuszczały deszczu. Zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy ulubioną jego ratoroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto krzyk. Czytałem te słowa, to bardzo odniosłem to do siebie. Przekopał ją, oczyścił z kamieni, zasadził w niej szlachetne szczepy, zbudował w niej wieżę, wykuł w niej prasę, oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydawała za owoce. To kiedy to czytałem, to sobie od razu pomyślałem, że to winnicą jestem też ja w części. Że kiedy Pan Jezus Chrystus mnie odnalazł, kiedy mi oczyścił swoją świętą krwią, to wtedy zostało to przekopane, oczyszczone z grzechu i tam zasadził, znaczy wszczepił, wlał swego Ducha Świętego w moje serce. I wszystko, co zrobił, to, co było potrzebne mi do tego, abym był jego własnością. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydawała ze owoce. No i to tak bardzo, tak do siebie już tak za bardzo nie biorę, lecz ona wydawała ze owoce. Są owoce, no nie chcę się chwalić, ale to jest działanie Boże, że są i dobre owoce, ale też są i pojawiają się złe owoce. Ale się powołanie tych do dobrych uczynków, jesteśmy powołani do nowego życia, do życia z Bogiem, do życia w czystości, świętości. Ale jednak, no niestety, pojawiają się te niejasne plamy, pojawiają się też i te złe owoce. Ale jak wspomniałem, i są i dobre owoce. I kiedy Bóg widzi, że i są i złe owoce, to w czwartym wierszu, coś jeszcze należało uczynić w mojej winnicy, czego ja jeszcze nie uczyniłem. Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydawała sobie owoce? Przez wszystko to zostało, drodzy bracia i siostry, przez Pana Jezusa Chrystusa wszystko uczynione. To Jego ofiara uczyniła to, że jesteśmy tą winnicą dobrą, zasadzoną na roli Bożej. Ale kiedy są te dobre owoce, to wtedy jest to, że właśnie kiedy pojawiają się te dobre owoce? Kiedy? Krzew winorośli, to winogrona, tak powiem, prosto. To trzeba je też przycinać. Nie znam się na tym, ale słyszałem, że też trzeba mieć umiejętność, trzeba mieć, znać się na tym, jak odcinać, jak przycinać. Jakieś tam różne, jakieś trzy, jakieś tam, nie wiem, to się nazywa, się odcina, a potem jeszcze coś tam, żeby to wydawało dobry owoc. I trzeba tej takiej mądrości, trzeba naprawdę poznania takiego, jak obcinać. Ale Bóg wie, jak to robić. Bóg wie, jak to robić, Bóg wie, jak przycinać, wie, kiedy obciąć, wie, co obciąć. I wtedy właśnie są te dobre grona, są te dobre owoce. Jest tyle, ile powinno być na tym krzewie i są dobre owoce. Tak sobie pomyślałem, jakby Bóg nie przycinał naszych tych gałęzi, tych odnóg, jakby nie przycinał, to co by było? To by te gałęzie, te odnogi by szybko rosły na boki, gdzie by chciały. No zobaczcie, że naprawdę jakby Bóg nie przycinał nas, to nasze życie z Bogiem by było nieinteresujące za bardzo. Bo by te nasze gałęzie, nasze jeszcze pragnienia i chęci by jeszcze sięgały do tego świata. Jeszcze by szły. Jeszcze by tam czerpały z tego pokarmu niedobrego. Z tych wód niedobrych. I naprawdę ja dziękuję Bogu, że nieraz to jest nieraz i takie nieraz bolesne to przycinanie. Ale Bóg się troszczy o nas. Bóg wie, kiedy przyciąć, jak to zrobić, abyśmy wydawali te dobre owoce. Byśmy byli tą dobrą winnicą, która wydaje dobre owoce, a nie złe. Byśmy byli tymi szlachetnymi gronami. Byśmy byli naprawdę tymi, którzy są tym listem żywym, pisanym przez Boga. To zobaczcie, że jakby Bóg nas nie przycinał, jakby Bóg nam nie pokazywał, że trzeba być pokornym, trzeba być cichym, trzeba być sprawiedliwym, trzeba oddać całe swoje serce, to by nasze życie z Bogiem by było naprawdę, tak powiem, złe życie. Ale kiedy się poddajemy pod te przycinanie, to zaczynają się pojawiać te dobre owoce. Jak wspomniałem, są mi dobre owoce, ale też się pojawiają te złe owoce. To jeszcze ten grzech nieraz nas zwycięża. Nieraz nasze pożądliwości cielesne jeszcze nami władają. Ale jeżeli to coś takiego sobie zobaczymy, że pojawiają się te złe owoce, tak jak w tej pieśni śpiewaliśmy, to żeby Bóg przyszedł swoją mocą, aby to zniszczył, aby to wykorzenił, aby były te dobre owoce. To jest wielka praca i w sercu musi być naszym wielkie pragnienie, aby dać się pod te przycinanie. Nie jest takie, że może się pytamy, po co i na co to. Ale Bóg wie, po co i na co, i da nam kiedyś to też i zobaczyć, czy usłyszeć, po co to i to dopuściłem, po co i to odcinałem. Po to, abyś wydał dobry owoc, abyś sobie widział to, czego jeszcze masz się pozbyć. Zobaczcie, siostry, naprawdę Bóg nam dał wszystko, co nam potrzebne jest. Jak też w drugim liście Piotra, boska Jego moc obdarowała nas wszystkich, co jest pożyteczne do życia w pobożności. I jak to pytanie, cóż jeszcze należy uczynić w mojej winnicy? Ja powiem, że wszystko zostało uczynione. Tylko my jeszcze byśmy chcieli sięgać do tego świata może. Jeszcze byśmy może chcieli sięgać i żyć naszymi pożądliwościami. Ale musimy się poddać po te odcinanie, to co jest złe, a Bóg wie najlepiej, co jest złe, i podda się temu, i naprawdę wierzę, że coraz bardziej te owoce będą w nas tak wynikały, że ludzie, którzy będą nas widzieć, naprawdę będą zachęceni też wydawać takie owoce. I wtedy naprawdę jest to dobre nasze życie, jesteśmy wtedy tym listem żywym i tą dobrą reklamą, która prowadzi do Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Chwała Panu Bogu za słowo, które Bóg dzisiaj, no daj Boże, żeby do serca poszło. Czy to jest grzech? Muszę się też, żeby było wiadomo, że jesteśmy jedno. No nie jesteśmy jedno, bo Tomek powiedział, że można odkurzać, a ja mówię, nie można odkurzać. Nie można sprzątać też w niedzielę, nie tylko kupować. To znaczy się, można sprzątnąć coś, co się rozleje, coś, co się zabrudzi, bo Pan Jezus nawet powiedział, a jak osioł wpadnie do studni w sabat, to co? I tak samo z tym. Natomiast na pewno jest to mowa naszych rodziców, naszych ojców, mowa wiary naszych ojców, to co dzisiaj słyszeliśmy od Tomka, i dla naszych rodziców, i dla nas jako dzieci było jasne, że nie wolno pracować w niedzielę, nie wolno robić zakupów w niedzielę. Nasze dzieci dzisiaj znają też tą prawdę, i kiedy Urszula kiedyś nieraz tam powiedziała, no weź coś tam sprzątnij, to oni mówią, ale dzisiaj jest niedziela. Ona mówi, ale wczoraj była sobota i miałeś sprzątnąć, to sprzątnij to dzisiaj. I one się upierają, że jest niedziela i nie ma poparcia, ja tam już nie daję poparcia, tutaj trudno, niedziela. I nieraz im się to udaje. Ale co to da, że my, Spółczyna Zdroju, nie pójdziemy do Polo kupować? Przecież i tak będą tam pracować, prawda? I tak będzie otwarte i wielu ludzi tam będzie kupować. Co to da, że jeden czy dwóch nie będzie kupować? Co to za protest? Nie, to nie jest żaden protest. To jest pilnowanie Bożych przykazań. A co to da, że wielu ludzi wynosi z biura kartki, długopisy, ołówki, gumki i coś tam jeszcze, a ty nie wynosisz? A co to da? Ale nie wynosimy, tak? Bo mówimy, to jest kradzież. A co to da? Jak załoga liczy sobie 100 osób, a ty jeden i nie wynosisz, co to da? A co to da, że ludzie przeklinają, złorzeczą, pod nosem mamroczą, jeśli się wstydzą mówić głośno, to chociaż pod nosem, a ty nawet pod nosem nie złorzeczysz? Nie tylko głośno nie bluźnisz, ale nawet pod nosem, nawet w myślach swoich nie. A co to da? A ale robimy. Postępujemy właściwie, prawda? I to samo jest tutaj. Postępujemy właściwie. Tak najwyraźniej z tego fragmentu mi przemówił ten wiersz. Pan Bóg stwarzał świat przez 6 dni, a 7 dnia odpoczął. I bez względu na to, czy to nazwiemy sabatem, czy niedzielą, czy to byłby wtorek ustanowiony, jest 7 dzień do odpoczynku i u nas jest to 7 dzień, jest to niedziela do odpoczynku. I pobłogosławił ten dzień. Kiedy my pracujemy albo zmuszamy do pracy, czy powodujemy, że ktoś musi pracować, to jest tak, to jest coś takiego jak zachowanie człowieka, który, na przykład męża, który przychodzi do domu, żona mu przygotowała dobry obiad. Przygotowała mu obiad, stoi na stole, a on popatrzył na niego i idzie i sobie chrupki bierze z mlekiem. A co to obchodzi? Pan Bóg przygotował nam, pobłogosławił ten dzień, w którym mógł odpocząć. Dał to błogosławieństwo. Albo dzisiaj Urszula mi wyprasowała koszulę białą, a ja poszedłem i wziąłem jakąś pognieconą. A co mi to tam? To jest takie podobne zachowanie. Albo jak mówimy, że to nie jest ważne, to jesteśmy w tej samej grupie ludzi, którzy mówią, nieważne jak ja się ubieram, nieważne jak ja się zachowuję, ważne jest serce. W tej samej. Boże przykazania są dla nas ważne. Bóg uznał po 6 dniach pracy swojej, Bóg odpoczął i powiedział, to jest taka dobra rzecz, błogosławię ten dzień. A człowiek mówi, po co błogosławisz, Boże? A co mi to błogosławieństwo? A na co mi to? Polo stoi otwarte. To jest coś takiego. To jest taka pogarda. Do czego przyrównam Królestwo Boże? Do najmniejszego ziarna. Gorczycy. Do najmniejszego ziarna. Czy niecelowo Bóg, Pan Jezus wybrał właśnie, przecież mógł sobie inne ziarno powiedzieć, mógł to porównać do grochu, mógł to porównać do kasztana, albo są może jeszcze większe nasiona. Powiedział, przyrównam to do tego najmniejszego ziarna, które wpadnie do ziemi, takie malutkie, najmniejsze z ziaren, kiedy tam tej ziemi wpada. Ale jak wyrośnie, to staje się tak wielkie, że ptaki budują sobie tam gniazda. I tak mamy siać. Nie przerażać się tym, że to jest najmniejsze ziarno. Ale mamy siać w nadziei. Kiedy zachęcam młodych, czy my zachęcamy młodych ludzi, kiedy zachęcam Jasia, kiedy zachęcam, powoli zacznę Adama zachęcać w kazaniach do tego słowa, to będzie dla nich. Jarka już zachęcamy, Dawida, którego już nie zachęcamy. Szukaj sobie dziewczyny w zborze. Najlepiej w zborze. Szukaj sobie dziewczyny najlepiej w zborze. A potem, jeśli ci Bóg nie da w zborze, to szukaj sobie w drugim zborze, ale szukaj sobie wierzącej. Ja wiem, że to jest takie maleńkie ziarenko w tym morzu pięknych dziewczyn. On idzie i setki ładniejszych widzi i atrakcyjniejszych. Setki. Prawie każda. Dlatego, że tamte, powiem, stosują diabelskie środki grzeszne. I dlatego głupie ciało, tępe jak reaguje. Stuknij, to się odlecie. Puch, to podskoczy. Takie jest puste. Nasze ciało, moje też. Dlatego precz z nim. Ale niech to będzie najmniejsze ziarko. Myślę, że to jest najmniejsze ziarko. Takie maluteńkie. Takie maluteńkie. Bo nie mówimy z kolei naszym młodym siostrom, zróbcie coś, żebyście wyglądały. Chociaż trochę tak jak ten świat. Nie mówimy, bądź taka, jak cię Bóg stworzył, skromna. Nawet mało tego, bądź skromna. Czyli nieatrakcyjna. Bo ani ruchów takich nie robisz, jak robią, ani min takich nie robisz, ani odzywek takich nie robisz. które chwytają. Ani spojrzeń takich nie rzucasz. To jest takie najmniejsze ziarko, ale mamy nadzieję, że wpadnie, jak to małe, wpadnie to małe ziarenko do serca Jasia, do serca Dawida, do serca Adama, Jarka. Jak wpadnie, jak wyrośnie, jak to ziarko wyrośnie, to wybuduje, to taki wyjdzie piękny krzew, taka rodzina, takie szczęście, że nawet ptaki niebieskie tam sobie gniazda budują. A jak nie wpadnie i sobie wybuduje pałac na piasku, bo bez Boga. Taki film był, oglądają go i cały czas mam tą scenę, jak tych dwóch budowało, taki dziecięcy film dla dzieci. Jak ten jeden budował na skalę i posił się i pot mu leciał, a on kopał tam na tej skale, a ten drugi szas tu w hamak i leży. I patrzy się na tamtego. Ale był szczęśliwy. Oglądaliście ten film? Fajny. Szybko go wybudował, pięknie go wybudował. I sobie tak leży w tym hamaku i na pewno sobie myśli, ja jestem mądry. Jaki ja mam pałac, tutaj chatę buduję. A ile się napracował przy niej? A tu nagle burza, sztorm. Wiecie, i popłynął razem z tym zamkiem. I ze wszystkim. I nic nie zostało. A ten w tej swojej chacie, na skalę zbudowanej, widział to wszystko, patrzył i był szczęśliwy. I tak myślę, jak to ziarko padnie na tą, jak ono wyda, to jest takie malusieńkie ziarko. Maleńkie, najmniejsze ze wszystkich. I tak wiele, ja tak mówię o młodzieży, bo trzeba o nim mówić dużo, bo teraz jest najważniejszy czas ich życia. Powinni najwięcej słyszeć. Ale to dla nas też można, prawda? Też mówimy. Też takie małe ziarko rzucamy. Wykupuj czas dla Boga. Wykupuj czas dla Boga. Ja wiem, kiedy rzucam takie małe ziarko dla Halinki, kiedy rzucam takie małe ziarko dla Karli może, kiedy dla Bogusi rzucam takie ziarko. Dla każdego z nas. Znajdź czas dla Boga, jeszcze więcej go znajdź, wykup. To ja wiem, że to jest takie maleńkie ziarko w morzu wszystkich innych potrzeb. Bo w pracy tyle, bo w domu obowiązków tyle, bo kłopotów tyle, bo z tym tyle, bo z tym. Może. Tak jak tych ładniejszych dziewczyn niż zboże, w szkole, tak w naszych rodzinach, może obowiązków. Wykup czas, a znajdź jeszcze czas jeden. A znajdź jeszcze pół godziny. A znajdź jeszcze. Jak nie możesz znaleźć, to zacznij się modlić. Obudź mnie, Boże, wcześniej. Żebym się mógł modlić. Żebym mógł znaleźć społeczność. Żebym mógł wykupić czas. I wiem, że to jest takie małe ziarko, bo potrzeb jest tyle. Jakby tydzień miał 20 dni, to też by jeszcze było za mało. Ale jeśli to małe ziarno wpadnie i obumrze, czyli wyda, wzejdzie i ktoś wyrwie czas, to ten czas wyrwany dodatkowo może być właśnie, to będzie takie podobne do tego krzewu, który wyrósł i większy niż wszystkie inne krzewy i nawet ptaki mogą sobie w nim gniazda budować. Tak my mamy, bracia i siostry, tą drogę Bożą, jeszcze tak wracając do tego sklepu i do zakupów i do tych prac, bo dzisiaj można. Piotr powiedział, bo dzisiaj można, bo kiedyś było nie można, bo były zamknięte sklepy, a teraz można. I nie myślę, że świat nam otworzył te drzwi, żeby można było lepiej Bogu służyć. Świat nie otwiera nowych drzwi, nie otwiera nowych dróg, żebyśmy lepiej Bogu służyli. Świat otwiera nowe drogi, żeby zamknąć tą prawdziwą drogę. Świat naprawdę dociera do wszystkich. Dociera. Nie dlatego wybuduje kablową. Ktoś mnie ostatnio się zapytał, czy ty już masz kablową, jakaś w Polsce poruczynie kablowa ma być. Nie wiem, co za różnica kablowa, a antena na dachu, ale jakaś chyba różnica. Czy ty masz już kablową? Nie dlatego szatan, świat, ludzie, Rada Miejska podjęła decyzję, żeby doprowadzić i gdzieś tam już jest kablowa. Nie dlatego, żeby ci, no teraz nie wiem, co tam za luksus jest z tego. To jest dlatego, żeby cię od Boga odprowadzić. Świat nie daje nowych dróg, rozwiązań, nie podsuwa po to, żeby ci się lepiej żyło. Czy to się nie lepiej żyje? W niedzielę można iść kupić. Czy to nie lepsze? Nie trzeba myśleć w sobotę, co trzeba kupić. A najlepiej w ogóle nie myśleć nic. Nic nie myśleć. Jeść to, co diabeł podsunie. Najlepiej robić to. O, to nie ma problemu. No i najlepiej nic nie myśleć. Otroszczyć się o to, żeby był chleb i do chleba, ale o Królestwo Boże to już się nie troszczyć. O to, żeby niedziela była takim błogosławionym, to już nie lepiej, tak? Świat nie o tym myśli, żeby nam ułatwić życie i uatrakcyjnić życie. Nie otwiera nowych sklepów, nie robi nowych dróg, takich tych, wiecie, nowych wyjść, żeby nam było lepiej. On chce nas odprowadzić od Bożej drogi i będzie ich 100 otwierał, byle odprowadzić. I jak trafi się chociaż jedna, na którą pójdziesz, to on jest zadowolony. Spełnił swój plan. A my mamy czuwać i być naprawdę trzeźwymi. To słowo, które chcę czytać dzisiaj, wiecie, to jest taki, powiem, taka historia tego słowa. Może bym go nie czytał, ale najpierw, powiem, przeżywałem w sercu coś, co z czym się tak pokrótce tylko podzielę, ale może przeczytam. Z Księgi Nahuma, to jest strona 997, trzeci rozdział. Od 12 wiersza, końcówkę tego rozdziału. 997, strona. Wszystkie twoje twierdze są jak drzewa figowe z wczesnymi owocami. Gdy się nimi potrząśnie, wpadają do ust jedzącego. Oto wojownicy wśród ciebie zniewieścieli. Bramy twojej ziemi otworzą na oścież twoim nieprzyjaciołom. Ogień pożre twoje zawory. Naczerp sobie wody na czas oblężenia, wzmocnij swoje obwarowania, wejdź w błoto i depcz glinę, weź do rąk formę do cegieł i tak strawi cię ogień, wytnie cię miecz, pożre cię jak szarańcza. Rozmnażaj się jak szarańcza, rozmnażaj się jak koniki polne, namnożyłaś swoich handlarzy więcej niż gwiazd na niebie. Jak szarańcza rozciąga skrzydełka i odlatuje, tak odlecą. Twoi urzędnicy są jak szarańcza, a twoi pisarze jak kroje koników polnych, które leżą na murach w czas chłodu, lecz gdy słońce wschodzi, odlatują i nie wiadomo, gdzie są. Zasnęli twoi pasterze, król asyryjski, zdrzemnęli się twoi bohaterowie. Twój lud jest rozproszony po górach, a nikt ich nie zgromadza. Nie ma lekarstwa na twoje zranienie, nieuleczalna jest twoja rana. Ktokolwiek słyszy wieść o tobie, klaszcze w dłonie nad tobą, bo kogóż nie dotykało ustawicznie twoje okrucieństwo. Pewna osoba nawiązała taki kontakt ze mną mailowy, jakaś siostra, której nie znam oczywiście. I napisała mi o swojej sytuacji rodzinnej. Napisała też z prośbą, żeby się modlić, żeby powiedzieć, co w tym wypadku ma robić. I kiedy otrzymałem jej pierwszego maila, to myślałem, że no, byłem chory. Byłem chory, myślałem, gdyby Bóg mi pozwolił, to bym rozdarł go na strzępy. Poszedł i rozdarł go na strzępy. Mówiłem wam tylko krótko i nie chcę mówić, mówiłem braciom to, żeby wiedzieli co i jak, co, do czego diabeł już doprowadza, powiem, dzieci Bożych. A niedawno napisała jeszcze raz, no dalej mówiąc o swojej sytuacji w rodzinie, o tym, że mąż jej poszedł w straszny grzech i żyje w strasznym grzechu. No już się niby wycofał, ale nie może wrócić do Boga, nie chce wrócić, nie ma zainteresowania, że ona nie może go nakłonić do modlitwy, że nie chce z nią rozmawiać, że unika, że jest jakby go nie było. że nie pomaga nic w domu, mają dzieci już prawie, że dorosłe, takie dorastające. Nic nie pomaga. Nic nie chce wziąć odpowiedzialności za wychowanie. Nie chce pomóc jej wprost nieść ciężaru wychowywania, myślenia. Chodzi jak rąbnięty obuchem i nie wiadomo, o czym myśli. Natomiast jeśli chodzi o inne przykre rzeczy, o tym, żeby się oglądnąć za ładną kobietą, proszę bardzo, zawsze. Żeby okazać, że nie jest już tak piękna, jak sobie myślał i marzył. Że ten świat ciągnie go jak młodych dzieciaków. Że sama musi dźwigać ciężar swojego domu. I tam takie pytanie, wiecie, zadała. Powiedz, bracie, co z naszymi mężczyznami dzisiaj? Mówi, zadzwoniłam, rozmawiałam z moją znajomą, też wierzącą. I ona mówi, ja mam takie same problemy. I mówi, powiedz, co z naszymi mężczyznami dzisiaj? Wiecie, ja bym to nosił sobie, bym tak się nie dzielił, ale po tym czytam to słowo. Oto wojownicy twoi zniewieścieli. Powiem oto mężczyźni, mężowie zniewieścieli. Ale wcale nie myślę o tej zniewieścieniu tak, jak to świat dzisiaj mówi. Że zniewieściony to ten, który niesie zakupy żonie. Zniewieściały to ten, który pomaga przewijać albo kąpie niemowlaka swojego, dzieciaka. A macho to tak, jak Krzysiu powiedział, to ten, co przeklnie. To ten, co ma trzydniowy zarost i wygląda jak bydle. To ten, który traktuje swoją żonę jak konia pociągowego. To ten, który wali pięścią stół, to jest macho. To nie jest zniewieściały. To ten, który się wypachni, sylwetkę dba o nią. No i jeszcze ma do tego kasę, to w ogóle jest macho. Wszyscy twoi wojownicy wśród ciebie zniewieścieli. Ale przecież, jak czytamy dalej, to pisze, namnożyłaś swoich handlarzy więcej niż gwiazd na niebie. Więc powiem wam, to są dalej, przecież to są mężczyźni według też dzisiejszej modły. To są mężczyźni, którzy stworzyli warunki do życia. Słowo namnożyłaś swoich handlarzy więcej niż gwiazd na niebie znaczy dostatek. Znaczy się polo i Biedronka i jeszcze inne. Z każdym możesz zahandlować. Jak nie z tym, to z tym. Wszystko możesz kupić. To jest troska, to jest przygotowanie, to jest stworzenie warunków. O, piękne. Stworzenie warunków do życia. Namnożyłeś to przecież. Jak i zniewieściały. Naczerp sobie wody na czas oblężenia. Ale więc jaki zaradny, wzmocni swoje obwarowania. A więc ma na dziś i ma na jutro. I ma na zaś. Ma pieniądze, ma dostatek. Nawet gdyby coś tam się wydarzyło, to on ma. Wzmocnił swoje obwarowania. Mało, że są jeszcze wzmocnione. Weź do rąk formę do cegieł, buduj, depcz glinę. No tak kiedyś się robiło cegły. Buduj, a więc inwestycje w cały... Jaki zniewieściały? Toż to dzisiejszy macho. Toż to dzisiejszy Superman. Ale Pan Bóg mówi, że wojownicy wśród ciebie zniewieścieli. Wiecie, Bóg tak naprawdę tak pięknie mówi, w taki niesamowity sposób. Wiecie, taki, no, nie wiem, no, taki, tak cudownym się to tak podoba. Twoi urzędnicy, ci, których namnożyłaś, twoi handlarze, namnożyłaś swoich handlarzy więcej niż gwiazd na niebie. Więcej. Możesz być dumny, możesz się cieszyć, bo no nie po to tych handlarzy, no handlujesz z nimi, masz czym handlować, a więc w pełnym, wiecie co, jak to się mówi, boom gospodarczy, wiecie, boom twojej rodzinie, boom, masz pieniądze, możesz wydawać, zmieniasz, cudownie, wreszcie jest cudownie. Zobaczcie, jak szarańcza rozciąga skrzydełka i odlatuje, tak odlecą. Handlarze. Ale piękne porównanie. Tak jak szarańcza rozciąga skrzydełka. Trrrt, i nie ma. Szarańcza, kiedy przelatuje, to całymi, no miliony, tak? A miliony są w tych, jak to się nazywa, rojach szarańczy. Siądą na pole parę godzin i nie ma pola. Szarańcza to była klęska. I to dzisiaj jest klęska, jeśli przyleci. Miliony. Ale potem rozciąga swoje skrzydełka, trud i nie ma. I nie ma szarańczy. I co z tego, że namnożyłeś sobie handlarzy i że masz dostatek i masz wszystko? Nie wiesz, kiedy przyjdzie czas, a przyjdzie czas, że rozłoży swoje skrzydełka jak szarańcza i nie ma. I nic nie ma. A twoi urzędnicy... Ci, twoi urzędnicy są jak szarańcza, a twoi pisarze jak roje koników polnych. Zobaczcie, jak pięknie ujęte, które leżą na murach w czas chłodu. Lecz gdy słońce wschodzi, odlatują i nie wiadomo, gdzie są. Ot, przydali się. Jak chłodno, to są. Ale jak doświadczenie, jak próba, nie ma. Twoi urzędnicy, twoi pisarze, którzy piszą to, co ty chcesz, którzy czytają ci to, co ty chcesz, którzy głoszą kazania, jakie ty chcesz. Jak chłodno, pięknie wszystko idzie. Ale jak przygrzeje, to odlatują i nie wiadomo, gdzie są. A oto wojownicy wśród ciebie zniewieścieli, bramy twojej ziemi otworzą na oścież przed twoimi nieprzyjaciółmi. Ogień pożre twoje zawory. Ci zniewieściali wojownicy. Mają zbroję niby, nazywają się wojownikami, ale otworzą twoje bramy przed wrogiem. Otworzą na oścież twoim nieprzyjacielom. Kochani, i taki człowiek, o którym pisała mi ta siostra, i tamten drugi, a powiem... Jeszcze trzeci, którego znam, i jeszcze czwarty, o którym wiem, i coraz więcej ich jest. Zniewieściali mężczyźni. Co się stało? Ci otwierają bramy nieprzyjaciołom. Teraz otwierają bramy nieprzyjaciołom. A powiem, jeśli nie otwierasz bram dla Boga w swoim domu, to otwierasz nieprzyjacielowi. Bramy dla Boga muszą być otwarte w naszym domu, w naszych rodzinach. Musisz czuć, że są otwarte. Drodzy, jak otworzysz drzwi, to czujesz wiew przez te drzwi. I muszą czuć nasze rodziny powiew Bożej łaski. Muszą czuć powiew Bożej sprawiedliwości. Muszą czuć powiew Boga w naszych domach. Nie, że otworzone. No niby otwarte, jestem wierzący, ale co z tego? Co się w moim domu porusza od tego? Co się porusza w moim domu od tego, że są otwarte dla Boga? To nie są otwarte dla Boga. A kiedy tylko spróbowalibyśmy otworzyć dla diabła, dla świata, zobaczycie, jaki będzie, jak będą kartki lecieć ze stołu. Jaki podmuch. Ludzie, którzy się boją iść w ślady Jezusa Chrystusa, ludzie, którzy nie chcą iść w ślady Jezusa Chrystusa, zniewieściali mężczyźni, zniewieściali mężowie, zniewieściali wojownicy, to ci, którzy nie chcą walczyć z grzechem, nie chce im się, wolą z nim kolaborować. Nie chcą strzec swojego serca, nie chcą strzec swojego domu, nie chcą czuwać nad życiem swoich dzieci. Jak czuwać? A modląc się, a pilnując, a dając dobry przykład. Ale wolą to, co ja. No, żyjemy jak wszyscy. Ot, piękne słowo. Ot, żyjemy jak wszyscy. No, ot, żyjemy. A diabłu chodzi o to, żebyśmy tak ot, żyli. Ot, po prostu żyli, aż umrzemy. Żebyśmy tak ot, po prostu żyli. Kochani, my mamy zamykać nasze serca. Tacy zniewieściali wojownicy, to ci, którzy nie chcą walczyć z nikim, ani z niczym. Jak przychodzi wróg, to otwierają drzwi. I nie się dzieje, co chce. To ludzie, którzy nie mogą zamknąć najpierw w swoim sercu drzwi na nieprawość, drzwi na ten świat. Ja nie mówię o tym, wiecie, ale bo wstyd mi. Jak już mi jest wstyd, to już naprawdę jest wstyd. Ale najbardziej przerażające są grzechy w tych małżeństwach, u tych ludzi, u tych wierzących na tle seksualnym. Świat zdobył, szatan zdobył serca. Wiedział jak i wie jak. To po to dzisiaj co druga chodzi jak ta spod latarni i zachowuje się tak. Po to. Żeby zdobyć Twoje serce, moje serce. Żebyś oswoił się z tym. Wiecie, jesteśmy uczuleni na... Może, daj Boże, żebyśmy uczyli, bo to jest prawidłowe. Jesteś uczulony, żeby wrócić do tego biura, żeby nie wziąć tam sobie czegoś z tego biura, bo to jest własność Twojej firmy, a nie Twoja. Jesteś uczulony nawet na to, żeby długopisu nie wziąć. Chwała Bogu, że jesteś. A jeśli nie, to źle. A jeśli chodzi, wiecie, i ludzie są wyczuleni na to, wiecie, uczuleni są na to, a jeśli chodzi o seks, biorą wszystko, co świat mówi. Za dobrą monetę. Mamy młode małżeństwa. Mówię wam, bracia i siostry, mówię wam, młodzi. Świat nic dobrego nigdy nie mówił. I to, że przeklniesz, to wiesz, że diabła posłuchałeś, prawda? Ale to, że naśladujesz to, co się w filmach naoglądacie. Nie myślcie, że to jest seks. To są pomyje, a nie seks. To jest piekło, a nie seks. To, co się w książkach naczytacie, to, co się w poradach seksualnych naczytacie. Nie myślcie, że to jest seks, który Bóg stworzył.
To jest piekło. I to jest służba diabłu. I ja jestem coraz bardziej przekonany, że wielki, wielki procent, powyżej 50% na pewno, myślę, chrześcijan nie wyjdzie. Wszystko było dobrze w ich życiu, ale łoże było skalane. A wszystko było inne dobrze. Chodzili, dawali. Ale Bóg mówi, brzydzi się takimi, którzy kalają swoje łoże. A najwięcej tych, którzy... Gdzieś to było, ale nie wiem gdzie. Umie zaś Pan Bóg na dzień sądu ku karaniu chować. No nie wiem gdzie. A najwięcej tych, jest taki wiersz, pamiętacie, że umie Bóg zachowywać na dzień sądu. A najwięcej tych, i stare tłumaczenie mówi, którzy za pożądliwościami, za plugastwami ciała, pożądliwościach chodzą. Za plugastwami ciała. Najwięcej tych. Ja powiem, to jest taki, Bóg umie zachowywać bezbożników, grzeszników na dzień sądu i zachowuje na dzień sądu, ale najwięcej jest szczególna grupa tych, którzy za plugastwami, za pożądliwościami ciała chodzą, ciała. Jak to znajdę, to kiedyś jeszcze wam, jeszcze raz tylko przejrzę list do Hebrajczyków, ale... A to nie jest ten list. To, nie, to jest tylko mowa o tym, że łoże ma być nieskalane. Kochani, dałby Bóg, abyśmy byli mężczyznami, mężami, według wyobrażenia Bożego. Mamy tyle przykładów pięknych. W Biblii jest tyle przykładów cudownych, wspaniałych mężów. Noe, Abraham, Enoch, Józef. Niech Bóg da nam mądrość. Niech Bóg da szczęście naszym dzieciom. Niech Bóg da im mądrość, aby szli za Bogiem. O to musimy się modlić. Tego musimy uczyć, kochani. O tym powinniśmy im mówić. Do tego powinniśmy ich zachęcać. I pamiętajmy, aby brzydzić się grzechem. I pamiętajmy, aby stawiać barierę grzechowi. Po pierwsze w swoim życiu. Skuteczną barierę grzechowi. Postawić skuteczną barierę grzechowi. Nie być takim zniewieściałym, który gdy dobrze, to i dobrze, albo takim konikiem polnym, który jak jest chłodno, to na murze wyleguje. Ale gdy tylko przygrzeje, to leci i nie wiadomo, gdzie jest. Abyśmy nie bazowali na tym, co, że dużo handlarzy, bo odfruną jak koniki polne. Nie bazuj na tym, co jest tutaj ziemskiego, nawet na tym, że zdrowy jesteś, bo to tak odlatuje jak konik polny. Nie bazować na niczym, budować na Jezusie Chrystusie. Wszystko budować na Jezusie Chrystusie.
Chwała Bogu, że możemy budować na Jezusie Chrystusie. Jest takie miejsce, Bóg nam dał. Każdy, ty i ja, możesz budować. I tam budujmy. Amen. Tak. Umie Pan wyrywać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania, szczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym. A w starym tłumaczeniu właśnie było: szczególnie zaś tym, którzy za ciałem pożądliwości plugastwa chodzą. Szczególnie zaś tym. I tak będzie, szczególnie zaś tym.